Kochane siostry, kochani bracia, kochane pastorstwo. Właśnie sobie zdałem sprawę, że to już 15 lat minęło, jak zakończyliśmy projekt Okręgowej Szkoły Misyjnej, która właśnie odbywała się tutaj w waszym kościele, w Jastrzębiu Zdroju. I bardzo, bardzo mile wspominam ten czas. Bardzo mile wspominam gościnność waszą, gotowanie Bogusi, te dania, jakie wtedy tutaj mieliśmy. Jejku, jakie to było wszystko dobre. Otworzyliście przed nami wasze serca i mam piękne, piękne wspomnienia z tego czasu. Także bardzo się cieszymy, że z Lidzią, no już tak minęło trochę tych lat, jesteśmy znowu z wami tutaj. Możemy was podziwiać. Wszystkie panie wyglądają cudownie. O panach nie wspomnę. I możemy tu znowu być. Tak jeszcze w nawiązaniu do tych pokoleń, o których tutaj wspomniałeś, Leszku, to powiem, że twój dziadek, Gosiu Ilczuk, ochrzcił mojego dziadka Muszczyńskiego. Dawno, dawno temu. Takie miłe, miłe wspomnienia. Tak się zdarzyło, że byłem przy porodach całej czwórki moich dzieci. Już za to należą mi się brawa. Żona jak żona, ale ile ja wycierpiałem. Z tej czwórki miałem okazję przy dwóch młodszych przeciąć pępowinę. Odciąć te dzieci od mamy i niech zaczną swoje własne życie. I tak to jest, że żeby zacząć coś nowego, żeby wejść w życie, trzeba było coś odciąć. I dzisiaj chciałbym mówić o właśnie takim odcinaniu. Takim odcinaniu i będę czytał Słowo Boże z Ewangelii Jana, rozdział 15, pierwszych 8 wersetów. Jana 15, 1 do 8. Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbierają, takie się zbiera, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Wersety 7 i 8 są nam bardzo dobrze znane. Bardzo je lubimy, nieprawdaż? Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten może prosić o cokolwiek zechce i to się stanie i przyniesiemy obfity owoc. Czyż nie tak chcielibyśmy żyć? Jednak nie możemy zapomnieć, że te dwa ostatnie wersety są częścią całego tego przemówienia Jezusa, tego kontekstu. Tak chcielibyśmy może przeskoczyć od razu do wersetu 7 i 8 w naszym życiu, żeby te rzeczy się tak zadziały same sobie, bez tych pierwszych wersetów, które czytałem wcześniej. Chcielibyśmy może pominąć ten proces, o którym tutaj Pan Jezus właśnie nam pisze. Może chcielibyśmy wejść na to podium bez walki. I tutaj właśnie Ewangelia zapewnia nas, że Ojciec chce naszego dobra, że Bóg chce dla nas tego, co najlepsze, że chce, abyśmy obfity owoc wydawali, żebyśmy cieszyli się życiem z Nim, nieprawdaż? Jednak to piękne owocowanie nie jest możliwe bez tej wcześniejszej czynności, którą jest przycinanie. Przycinanie, o którym tutaj Jezus cały czas opowiada. Przycinanie tego krzewu, tych pędów, tych gałązek, przycinanie. Jezus mówi, proście o cokolwiek byście chcieli, a się wam stanie. Myślę, że nie możemy tych słów potraktować zbyt dosłownie w każdych okolicznościach, w każdej chwili naszego życia. Pan Bóg nie jest jak restauracja McDonald's, że składasz zamówienie i to, co zamówisz, to dokładnie dostaniesz, chociaż i to nie zawsze się zdarza. Myślę, że to, co Jezus mówi tutaj, jest dużo głębsze, dużo głębsze. I może w pewnym sensie nawet jego stwierdzenie, bym powiedział, jest troszkę filozoficzne. Ponieważ on tutaj mówi o pewnej głębokiej harmonii, do jakiej możemy dojść, żyjąc z Bogiem. To proszenie, otrzymywanie, to jest symbol głębi, jaką możemy mieć z Bogiem. To tak jak w małżeństwie. Popatrzymy na siebie, nie musimy nic mówić i wiemy, o co chodzi. Wiemy, jakie żona ma potrzeby, wiemy, czego mąż chce. Rozumiemy się. Weszliśmy w jakąś głębię w relacji. I to nie oznacza, że wszystko dostaje to, co mi się zechce. Nie wszystko ona dostaje to, co jej się zechce. Ale żyjemy w takiej harmonii, w takiej relacji, że jesteśmy naprawdę spełnieni razem, tak? Tak więc ostatecznie tego Bóg do nas pragnie. Takiej głębi, takiej harmonii, takiej relacji. Kiedy się naprawdę rozumiemy. I nie mamy postawy roszczeniowej, żeby wszystko się tam stało, co nam się wymyśli. Ale naprawdę żyjemy z Bogiem w pięknej, cudownej, głębokiej relacji. Amen? I tego Pan Bóg dla nas pragnie. Jednak żeby to się stało, to wracam do tej myśli, którą jest przycinanie. Przycinanie krzewu. Tak więc, aby ostatecznie było więcej, musi być najpierw mniej. Taki paradoks chrześcijaństwa. Cała moja książka jest o paradoksach, także paradoksy to tak ostatnio często w mojej głowie się gdzieś tam kręcą. I to też jest jakiś paradoks. Aby mieć ostatecznie więcej, najpierw trzeba mieć mniej. Tak więc droga do tej przyszłej obfitości, do tej głębi z Bogiem jest wtedy, kiedy sprawdza się wtedy, realizuje się wtedy, kiedy zgadzamy się na przycinanie, na odcinanie. Ja jestem początkującym ogrodnikiem. Mam działkę, ale jestem ekspertem od chwastów i zarośli. W tym to mi naprawdę dobrze idzie. Ale mamy też róże, bardzo lubię róże. One szybko zakwitają i aż do zimy jeszcze mają kwiaty piękne, cudowne, chociaż już trochę zmarznięte. Więc mamy róże, mamy też kilka krzewów właśnie winogron. I zacząłem o tym czytać. Coś, myślę, muszę trochę się podszkolić, bo wasz pastor to jest ekspert, ja wiem. Ja to taki naprawdę szarak przy nim. I tak czytam i szukam i doczytałem się, że żeby to było ładne, piękne i żeby tego owocu było dużo, to nie da się bez przycinania. No nie da się. Każdy, kto ma działkę, kto ma jakieś krzewy, wie coś na ten temat. Nie da się bez przycinania. I aby mieć te dobre owoce, odkryłem, że trzeba odcinać trzy rodzaje gałęzi. Trzy rodzaje. Po pierwsze, trzeba odcinać gałęzie dobre. Niestety, ale trzeba odcinać dobre gałęzie. Po drugie, odcinamy gałęzie słabe i również suche. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo adekwatne do naszego duchowego życia i do tego, co Jezus nam mówi, jak On nas traktuje, bo On nas bardzo kocha i chce tej głębi dla nas i chce tego owocu dla nas, tak? I On też przycina nas, myślę, w tych trzech obszarach, w tych trzech dziedzinach. I o tym kilka słów chcę powiedzieć dzisiaj. Jak Pan Bóg zachęca nas do odcinania gałęzi dobrych, chorych i suchych. Jesteście gotowi? Super. Tak więc po pierwsze, odcina gałęzie dobre, zdrowe. I to jest dla mnie najtrudniejsze. Kiedy wychodzę na ogród i trzeba odciąć zdrową gałąź. Żal mi tego bardzo. Bo to jest piękna, zdrowa gałązka. Nic nie zawiniła, nic nie szkodzi. Ale jest ich po prostu za dużo. Trzeba odciąć zdrowe gałęzie. I kiedy odcinam tę zdrową gałąź, to czuję tak, jakby następowała jakaś strata, jakaś porażka, wręcz błąd. I myślę, że to są obszary naszego życia, takie zdrowe gałęzie, które powinniśmy odcinać, powinniśmy też Bogu pozwolić, aby odcinał z naszego życia, to są takie obszary, które zabierają nasz czas, nasze siły, naszą energię, może nasze pieniądze również. I powinniśmy to zostawić, powinniśmy to odciąć, żeby ta energia, ta siła, te zasoby, aby były skierowane w jeszcze lepszym kierunku. Dobra rzecz. Zdrowa gałąź. Dobre zajęcie. Dobra służba. Ale być może Pan Bóg ma dla ciebie coś jeszcze lepszego. Prowadzi cię dalej, prowadzi cię w jakimś kierunku i abyś mógł wejść na ten wyższy poziom owocowania, abyś mógł wejść w tę głębię z Chrystusem, o której czytaliśmy, należy odciąć zdrową rzecz. Przykład Mojżesza. Mojżesz zajmował się duszpasterstwem od rana do wieczora. Czytamy, że ludzie ustawiali się do niego w kolejce i on wszystkim udzielał porad. Ilu z was wie, że duszpasterstwo jest dobrą rzeczą? Tak? Dobra rzecz. Potrzebna rzecz. Więc Mojżesz zajmuje się tym duszpasterstwem. Wysłuchuje ludzi. Przytula. Modli się z nimi. Częstuje chusteczkami higienicznymi. Ogląda zdjęcia wnuków. Od rana do wieczora siedzi z tymi ludźmi, wysłuchuje wszystkich historyjek, wszystkich żalów, wszystkich bólów, gdzie tam komu coś strzyka, co kogoś boli, współczuje, kiwa głową, przysypia czasem już zmęczony. I w końcu dociera do niego, że tę dobrą gałąź trzeba odciąć. Duszpasterstwo jest dobre, ale czasem może stać się gałęzią, którą trzeba odciąć. A potem mamy Elizeusza, który orze pole, uprawia ziemię, sadzi, jest rolnikiem. Czy uprawa ziemi jest dobrą rzeczą? Jak najbardziej. Niech Bóg błogosławi wszystkich naszych rolników w Polsce. Ale przychodzi taki moment, kiedy Elizeusz jest na swoim polu i zajmuje się tam swoją uprawą i nagle okazuje się, że ta dobra gałąź ma być odcięta. Czy to jest dobre? Tak, ale nie dla Elizeusza. A Filip i Szczepan, którzy zajmują się kawiarenką zborową w Jerozolimie. Czy to jest dobra służba być w kawiarence? Świetna. Dzisiaj zostałem poczęstowany fajną herbatą. Dzięki Bogu za kawiarenki w kościołach. I nagle Bóg mówi, to już nie jest dla was. Mam dla was coś innego. I ta dobra rzecz, ta dobra gałąź musi zostać odcięta. Albo Paweł i Barnaba, którzy są starszymi nauczycielami w zborze w Antiochii. Czytamy, że tam ich Bóg postawił, tam ich używał, tam nauczali, tam byli częścią rady starszych. Czy dobrze jest być w radzie starszych? Bardzo dobrze. Ale w pewnym momencie Bóg mówi, to już nie dla was. Mam dla was inne zajęcie, inną pracę. Wysyłam was na misję, więc ta dobra gałąź musi zostać w tym momencie odcięta. To jest dobra rzecz, ale już nie dla Pawła i nie dla Barnaby. I największym przykładem oczywiście jest nasz sam Pan Jezus Chrystus, który nie tylko zrezygnował z jakichś tam możliwości czy czegoś w swoim życiu, ale zrezygnował z samego życia. Czy życie jest dobrą rzeczą? Jest najlepszą rzeczą, jaką mamy. Jest najlepszą gałęzią, jaką mamy. A jednak Jezus jest gotowy zrezygnować z tego, co najlepsze, po to, żeby stało się coś jeszcze wspanialszego, żeby stać się naszym Zbawicielem, żeby umrzeć i zmartwychwstać dla naszego zbawienia, dla naszego życia. Tak więc to, co dzisiaj wydaje ci się dobrą gałęzią, może w pewnym momencie być czymś do odcięcia, jeśli Pan Bóg cię tak poprowadzi. To, co dzisiaj robisz, to, czym dzisiaj się zajmujesz, to, co dzisiaj mówisz, jest super, fajne, cieszę się, że to mam, cieszę się, że to robię. Może za jakiś czas przestanie tym być. A może już przestało, a trzymamy się tego dalej, ponieważ szkoda nam. Szkoda nam odcinać po prostu to, co jest dobre, to, co jest miłe. I problem w naszym życiu czasem polega na tym, że myślimy, że jeśli coś robimy, to robimy już do końca życia. A Pan Bóg cały czas jest z nami w drodze. Pan Bóg cały czas nas dynamicznie prowadzi. Pan Bóg cały czas otwiera przed nami nowe horyzonty, nowe rzeczy. I kłopot jest wtedy, kiedy nie potrafimy odciąć czegoś, co powinno zostać odcięte. Wspomniałem tutaj o okręgowej szkole misyjnej. Zakładaliśmy nowe zbory. Ja przez ostatnie 14 lat zajmowałem się tym. Byłem dyrektorem misji krajowej w naszym kościele. I właśnie w tym roku ta moja dobra gałąź została odcięta. Tak, przyszedł taki czas. Nie miałem specjalnego powodu do tego, ale dziś to narastało w moim sercu. Czułem, że przychodzi czas, żeby to przekazać w inne ręce. I wiedziałem, że to należy odciąć. Dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. 14 lat byłem w tym zaangażowany. I to nie chodzi o to, że uciekamy od poświęcenia, że uciekamy od jakiejś służby, ale chodzi o to, że chcemy. I zasada jest taka. Dopóki nie zamkniemy pewnych rzeczy, to inne się nie otworzą. Dopóki nie odetniemy pewnych gałęzi, to tego owocu może nie być. Tak więc jest to ważne, aby się wsłuchiwać w Boży głos, aby modlić się, aby rozpoznawać sezony, jakie są w naszym życiu, bo Bóg chce błogosławić nas. Bóg chce obfitego owocu dla każdego. Tak więc po pierwsze odcinamy jakie gałęzie? Niestety. Przepraszam, że o tym wam mówię. Niestety odcinamy czasem dobre gałęzie. Ale również odcinamy gałęzie słabe, gałęzie chore. Kiedy byłem dzieckiem, mój tata był zafascynowany akordeonem. Ja lubiłem muzykę od zawsze. No i ponieważ mój tata kochał akordeon, jak myślicie, na czym zacząłem się uczyć grać? Też grałaś, Gosiu? Jejku, ile nas łączy już. To cię rozumiem i ci współczuję. A ty mnie. Tak więc, kiedy byłem w szkole podstawowej, mój tata zapisał mnie na akordeon. Zapisał mnie do ogniska muzycznego. I zaczęła się moja przygoda z akordeonem. Musicie wiedzieć, że kiedy byłem w szkole podstawowej, to po pierwsze byłem najmniejszy w klasie z wszystkich chłopców i ważyłem mniej więcej tyle, co kurczak z Biedronki. I oto ja teraz siedzę z tym akordeonem. Akordeon jest 3 razy większy ode mnie. Ja nie mogę oddychać nawet, bo ta harmonia zasłania mi po prostu świat. I już mnie nos zaczął boleć, bo mnie szczypało cały czas. Jak się ten akordeon tak rozciągał i ściągał, to mi nos szczypał. I tak ledwo to rozciągam, nie mam siły tego ściągnąć. Świata nie widzę w ogóle i chodzę na te lekcje. Na dodatek pan, który mnie uczył, był bardzo niesympatycznym człowiekiem. Tak więc większość lekcji to był wielki stres i krzyk i jakieś takie, wiecie, nerwica już mnie łapała. W końcu szedłem na tę lekcję i w Opolu w centrum mamy takie duże fontany, taki stawek. Stawek Barlickiego się nazywa. I tak sobie chodziłem wokół tego stawku 45 minut. I wracałem do domu. Wiedziałem, że to nie jest dla mnie. Wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Chociaż dzisiaj jak patrzę, jak akordeoniści wygrywają, mam talent, to by się sobie... Może tak było warto się pomęczyć. Ale nic z tego nie było. Ale też wstyd mi było przed tatą, jakoś szkoda mi było i nie potrafiłem się przyznać. Nie miałem odwagi. Ja w końcu mówię, tata, to nie ma sensu, ja i tak nie chodzę na te lekcje, tylko spaceruję po parku i koło fontanny. I tak się moja przygoda z tym skończyła. To nie była moja pasja. To nie byłem ja. Ja marzyłem o gitarze. I to była klasyczna słaba gałąź w moim życiu. Chora gałąź. Czyli coś, co mam, coś, co jest w moim życiu, ale to coś mnie osłabia. To coś sprawia, że ja się czuję chory, ja się czuję niedobrze z tym. Ja się czuję niewygodnie. Ale słuchajcie teraz, uczniowie, młodzi, młodzież, nie chodzi o chodzenie do szkoły, okej? Bo ja mam dzieci i one się codziennie rano chore czują. A więc są to jakieś dziedziny naszego życia, do których kompletnie my nie pasujemy, one nie pasują do nas. To nie jesteśmy my. Ktoś płaci za lekcje, a ja po prostu się męczę. Więc wtedy słabniemy, chorujemy, nie wydajemy tego owocu tak, jakbyśmy chcieli. Jest tak czasem w życiu, jest tak czasem w Kościele, że dobrzy ludzie są postawieni na złych miejscach. W złym miejscu. Ta sama osoba, ale jest w złym miejscu postawiona i nie funkcjonuje tak, jak mogłaby funkcjonować do końca. Czasem mamy inne predyspozycje, inne przeznaczenie niż to miejsce, w którym jesteśmy obecnie. I czasem nam trudno zrezygnować, czasem brak odwagi, żeby powiedzieć, nie, ja nie czuję się tutaj za dobrze. Proszę, zmień to, zmieńcie to, bo w innym miejscu byśmy się rozwijali dużo lepiej. To może też się dotyczyć pracy zawodowej. Oczywiście czasem się robi to, co się robi, bo nie ma innej opcji. Ale w międzyczasie, jak się coś robi, to można się modlić, tak jak ten brat, piękne świadectwo, modlić się i szukać i prosić, Panie Jezu, to, co robię, jest okej, ale ja czuję, że moje serce jest gdzie indziej. Tam się lepiej będę rozwijał, tam się lepiej będę czuł. Żyj zgodnie z Twoim przeznaczeniem. Amen? Więc jeśli jest jakaś słaba gałąź i Pan Bóg nam to pokazuje i potwierdza nam w sercu, nie ma sensu tego trzymać. Kiedyś Jakub i Jan przyszli do Jezusa, by załatwić sobie dobre miejsca, dobre posady w Królestwie Bożym, tak? Koło Pana Jezusa. I oni sobie myśleli, że jak już będą siedzieć na tych fotelach koło Jezusa, to będą super szczęśliwi. Nikt nie jest super szczęśliwy w miejscu, które nie jest dla niego przeznaczone. Dlatego nie kierujemy się ambicjami, nie kierujemy się jakimś prestiżem, nie kierujemy się tylko kwestiami materialnymi czy jakąś pozycją, żeby się pokazać, bo to, co się wydaje niebem, stanie się dla kogoś piekłem, jeśli to nie jest jego miejsce. Pamiętacie, jak Paweł został powołany, apostoł Paweł, i Biblia mówi, że został powołany do misji wśród pogan, do narodów nieżydowskich. Paweł był Żydem, miał jakiś sentyment w sercu do Żydów, miał miłość do swoich braci i wiecie, ile razy próbował do Żydów pójść? Wiele razy. Co się działo za każdym razem? Nic z tego nie wychodziło. Kiedykolwiek próbował wyjść poza swoje powołanie, kiedy próbował robić coś, do czego nie był przeznaczony, on się w tym męczył i ludzi męczył. I mało go nie zabili jeszcze przy okazji. I może w końcu to do niego dotarło, że to nie jest jego misja, że to nie jest jego służba. I czytamy, że w pewnym momencie Paweł zupełnie jakby coś zaskoczyło w jego myśleniu. Powiedział, odtąd idę tylko do pogan. Dość tego. Jakby zrozumiał, że to jest słaba gałąź jego życia, że on nigdy nie odniesie sukcesu w misji do Żydów. I kiedy się zwrócił do pogan, do tych narodów, wszystko było dużo, dużo lepiej. I przynosił dużo większy owoc. I tak też jest w naszym życiu. Czasem przez trudne lekcje, przez trudne doświadczenia dochodzimy do tego momentu, kiedy w końcu rozumiemy, że lepiej, żeby to ktoś inny robił. A ja chcę iść tam, gdzie Bóg mnie prowadzi i robić to, co ja mam robić. Amen? Tak więc odcinamy dobre gałęzie, ale też odcinamy słabe gałęzie. No i również odcinamy gałęzie suche. Są to jakieś obszary naszego życia, które muszą umrzeć. Po prostu muszą umrzeć. Albo może już umarły i niepotrzebnie jeszcze się tym zajmujemy. Są pewne rzeczy w naszym życiu, które po prostu mają umrzeć. I my o tym wiemy. To jest kolejny paradoks naszego życia z Panem Bogiem, że aby żyć, trzeba umierać, tak? Abyśmy mogli w końcu powiedzieć tak, jak Paweł powiedział, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I te suche gałęzie to jest niesamowita praca Ducha Świętego w naszym życiu. Bo On wie, w jaki sposób doprowadzać nas do pewnych śmierci. On wie najlepiej. On wie, w jaki sposób doprowadzać nas do pewnych śmierci, a równocześnie zachować nas przy życiu. Nie zniszczyć nas. Nie pognębić przy tym. Tak umiejętnie prowadzi do obumierania pewnych spraw, abyśmy równocześnie mogli coraz lepiej żyć. To jest cudowne, cudowne dzieło Ducha Świętego w nas. I każdy, kto idzie za Panem Bogiem, w końcu musi sobie zdać z tego sprawę, że jest na drodze umierania. Jest na drodze umierania, które to prowadzi do pełnego życia, tak? Tak więc każdy z nas, naśladowców Jezusa, prędzej czy później dochodzi do takiego miejsca w swoim życiu. Każdego z nas spotyka jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, jakaś relacja, jakaś tragedia może, której kompletnie nie rozumiemy. Nie wiemy, skąd to się wzięło, dlaczego. Nie mamy odpowiedzi, nie mamy wyjścia. Stoimy jakby przed ścianą, stoimy i mówimy, Boże, ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem. I to jest moment umierania. To jest moment niezbędny do dalszego życia z Bogiem. Każdy z nas musi się z takim momentem zmierzyć, z momentem, w którym już sobie nie możemy sami poradzić. Gdy wiemy, że nic nie wiemy, a Bóg chciałby nam wtedy powiedzieć spokojnie, ja tylko dokonuję mojej pracy przycinania twojego życia. Nie bój się, nic złego ci się nie stanie. Nie zniszczę cię. Wręcz przeciwnie, zbuduję coś pięknego w twoim życiu. Pozwól, abym przycinał to, co ma umrzeć. Pozwól, aby pewne obszary twojego życia obumierały. Pozwól na to. Jesteśmy jak Titanic, który nagle zderza się z jakąś podwodną skałą, niespodziewanie, i czujemy, że idziemy na samo dno, że już nie wiemy, co się dzieje. I dla ludzi wierzących taką podwodną skałą mogą być różne rzeczy. Dziecko poza kościołem rodziców wierzących. Jakaś przewlekła choroba, separacja, rozwód, jakieś trudne relacje, których nie ma jak po ludzku rozwikłać. Wypadki losowe różne, a może nawet nie muszą to być jakieś wielkie tragedie, ale tak jak Jezus mówi, że każdy dzień ma swoje własne troski i utrapienia. I to też już jest coś, co Duch Święty może wykorzystać w naszym życiu, aby nas przycinać i aby pewne rzeczy w nas obumierały. I to ma sens, to ma głęboki sens. Dla chrześcijanina cierpienie ma głębokie znaczenie. nie znaczy, że my cierpienie będziemy rozumieć. To nie chodzi o nasze zrozumienie, to nie chodzi o nasz intelekt, to nie chodzi, że my wszystko teraz wyjaśnimy sobie. Nie. Cierpienie pozostaje tajemnicą. Ale Pan Bóg posługuje się cierpieniem, posługuje się tymi utrapieniami dnia dzisiejszego, posługuje się różnymi okolicznościami po to, aby dokonać w nas tej pracy przycinania, aby pewne rzeczy mogły obumierać, aby Chrystus żył. I myślę, że głównym celem tego przycinania tych suchych gałęzi jest to, aby zdetronizować nasze ja. Aby zdetronizować naszą egoistyczną, buntowniczą naturę. Aby nasze ja padło na kolana, aby Chrystus mógł zasiąść na tronie naszego życia. I tylko ludzie, którzy przeszli przez cierpienia, to są naprawdę ludzie, z którymi się chce przebywać. Od których człowiek chce się uczyć. Którzy są mili, ciepli, wyrozumiali. Którzy są przemienieni właśnie mocą Chrystusa. Którzy, tak jak mówi tutaj Jezus, wydają obfity owoc. Dlatego, że w ich życiu nastąpiło przycinanie, może czasem bardzo bolesne, ale nastąpiło to przycinanie. Tak więc to cierpienie, to umieranie dla siebie jest głównym sposobem pokonania naszego egocentryzmu. I w ten sposób Duch Święty, cudowny Duch Święty, prowadzi nas do obfitego owocu. Trzy rodzaje gałęzi, które trzeba odcinać. Gałęzie zdrowe, o jak ich szkoda, bardzo ich szkoda, ale czasem tak jest. Nie ma wyjścia. Aby pójść do przodu, trzeba zostawić coś, co jest do tej pory. Nie ma innej możliwości. Aby wejść w nowe rzeczy, trzeba zakończyć jakieś stare etapy. To nie jest nigdy łatwe, kochani. Ale tak jak dzisiaj śpiewaliśmy i słyszeliśmy tutaj przez całe to nabożeństwo, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, tak? On daje nam siłę, on daje nam umiejętność, on daje nam mądrość, aby dokonywać tych przemian w swoim życiu i czasem nawet odciąć dobrą gałąź. Jak również odcinamy słabe gałęzie, chore gałęzie, te rzeczy, które nie pasują do nas, a my nie pasujemy do nich, w których się męczymy. Powiem wam, to żadna chluba tak się męczyć. Może jest czas, żeby się nad tym zastanowić i podjąć dobre decyzje. I po trzecie, odcinamy suche gałęzie, martwe rzeczy, w których Duch Święty pomaga nam umierać w pewnych obszarach naszego życia, aby coś nowego w nas powstało, aby powstał z martwych nowy człowiek, bo już duchowo w Chrystusie z Nim zmartwychwstaliśmy. Amen? Jesteśmy z Nim pogrzebani i zmartwychwstaliśmy z Nim. To jest ta prawda Boża. Ale ta prawda Boża materializuje się w naszym życiu przez nasze doświadczenia. To zmartwychwstanie, to umieranie i zmartwychwstanie materializuje się każdego dnia w naszym życiu. I Duch Święty będzie nas tak prowadził, abyśmy rzeczywiście umierali i rzeczywiście powstawali do nowego życia, tak? Więc to nie jest tylko teoria, abstrakcja, teologia, filozofia. To jest praktyka życia człowieka wierzącego. I choć to jest bolesne, prowadzi to do pięknego efektu, do tego finału, którym jest obietnica, jeśli we mnie trwacie, a ja w was, to będziemy w takiej relacji, mówi Jezus, że będziemy się rozumieli bez słów, będziemy w głębokiej, intymnej harmonii, kiedy będę realizował twoje pragnienia, a ty moje pragnienia i przez to uwielbiony będzie Ojciec w niebie, bo to jest najważniejsze, aby Bóg był przez naszego życia uwielbiony. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym się z wami pomodlić, kochani. I chciałem was prosić, abyśmy zaakceptowali przycinanie jako coś dobrego w naszym życiu. Abyśmy nie traktowali tego jak stratę albo problem, ale jak coś, co jest dobre, pożyteczne, niezbędne, konieczne, coś, co prowadzi nas do lepszego życia, które Bóg ma dla nas. Czy wierzycie, że Bóg ma dla was przyszłość? Bóg ma dla każdego z nas cudowną przyszłość. Tak więc teraz chciałbym cię zachęcić, bo może Duch Święty już mówi do twojego serca w tym momencie. Chciałbym cię teraz zachęcić do przemyślenia tych trzech obszarów twojego życia. Tego, co dobre, chore i martwe. Przemyśl swoje życie, może nawet teraz, w tym momencie. Może już Bóg coś mówi, coś szepcze do ciebie. Może już Duch Święty cię wzmacnia, aby podjąć jakieś decyzje. A szczególnie teraz, jeśli przechodzisz przez jakieś trudne chwile, przez cierpienie, niech Duch Święty cię teraz umocni, że to, co się dzieje, jest pod Jego kontrolą, że On przycina i On dopuszcza umieranie pewnych obszarów twojego życia, abyś mógł być człowiekiem zmartwychwstania. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją pracę w nas. Dziękujemy za Twoją obietnicę obfitego owocu. Dziękuję, że każdego z nas prowadzisz do owocowania. To jest Twój cel, abyśmy obfity owoc wydali. Panie, nie wiemy, gdzie byśmy byli, gdyby nie doświadczenia, które przeszliśmy. Gdzie byśmy byli, gdyby nie to oczyszczanie i przycinanie, którego już doświadczyliśmy. Ale wiemy, że jeszcze nie skończyłeś z nami. I że dalej będziesz nas kochać, prowadzić i błogosławić. I będziesz nas prowadzić do jeszcze większej obfitości. Panie, modlę się, aby pewne rzeczy umierały, aby inne mogły powstać do życia. Modlę się, aby pewne idee, pomysły i plany umierały w nas, aby Twoje plany i Twoje myśli mogły powstać do życia. Modlę się, aby umierały w nas nawet dobre rzeczy, po to, aby powstały jeszcze lepsze, zgodne z Twoją wolą i z Twoim planem. Modlę się o błogosławieństwo też dla całego tego Kościoła, dla kochanych sióstr i braci, abyś prowadził ich osobiście do obfitości w każdej dziedzinie ich życia. I abyś każdego z nas przeprowadził bezpiecznie tą drogą, którą masz dla nas, aż do końca. I dziękuję Ci za te cudowne rzeczy, które dzieją się w tym Kościele i za te plany świąteczne, za te przedsięwzięcia. Panie, niech to przynosi obfity owoc dla Twojej chwały, Ojcze. Błogosław swój Kościół tutaj w Jastrzębiu, całe to miasto. Pastorstwo i wszystkich tutaj obecnych i wszystkich, którzy są częścią, Panie, błogosław obficie. O to się modlę. I dziękuję Ci za ten cudowny czas. I dziękuję Wam, kochani, za cudowny czas z Wami. Dziękuję bardzo.